Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. W połowie miesiąca. Drodzy Państwo, dziś w programie gość wyjątkowy. Cieszę się niezmiernie, że moje zaproszenie przyjęła znana z anteny naszego radia, ale dawno już niesłyszana pani Emilia Piechota. Witam pani Emilio i już na początku chciałbym panią przedstawić. Pani Emilia pochodzi z Saczyna. Ukończyła studium nauczycielskie w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie była w latach 60. kierownikiem Ośrodka Metodycznego Języka Polskiego na miasto i powiat Kaliski. Jednocześnie kontynuowała studia wyższe na Wydziale Pedagogiki w Poznaniu, uwieńczone dyplomem magisterskim. Patriotka związana z Kościołem przez wiele lat, między innymi była prezesem parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Opatrzności Bożej, zaangażowana w życie wspólnot grup parafialnych i diecezjalnych, pisarka, felietonistka i dziennikarka, bo jak pamiętamy, przez wiele lat na antenie naszego radia przygotowywała audycje literackie Perły Literatury. Pani Emilio, jeszcze raz serdecznie witam i dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do mojego programu.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, które jest mi bardzo bliskie, bo już 11 lat pracowałam w tym radiu. Witam dyrekcję radia, wszystkich słuchaczy. W nowym roku życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy za te życzenia i oczywiście z serca je odwzajemniamy. Pani Emilio, takie dwa wątki w tej naszej rozmowie podejmiemy. Zastanawiałem się długo, o czym z panią porozmawiać i właściwie tych tematów to byłoby wiele i na kilka audycji. Ale myślę, na pewno trzeba podjąć temat katechety, niezwykłego katechety, który przygotowywał panią do pierwszej Komunii Świętej. Myślę tutaj o błogosławionym Franciszku Stryjasie i rocznicy. Nie wiem, czy pani wie, że w tym roku jest pewna rocznica, 10 lat od wydania pani książki.
Tak. Ja może zacznę od tego, jak się zaczął mój kontakt z Radiem Rodzina. W życiu nie ma przypadków. Jeżeli kogoś się w życiu spotyka na swej drodze, to Pan Jezus, Bóg ma na jakiś cel. I tak się złożyło przed wielu laty, że będąc prezesem Akcji Katolickiej, uczestniczyłam w spotkaniu, było to spotkanie dotyczące ewangelizacji przy ulicy Kościuszki. I tam spotkałam księdza dyrektora, księdza Leszka Szkopka. Pogodny, wesoły, nawiązywał kontakty ze słuchaczami. I było pytanie, co w radiu, w nowym radiu Rodzina zachwyca, czego brakuje. Oczywiście zwrócił się do mnie z takim pytaniem, co pani sądzi o tym radiu i czego według pani w tym radiu brakuje. Po pewnym wahaniu odpowiedziałam zdecydowanie, brakuje literatury. Literatura to przecież skarbnica wiedzy, uszlachetnia, uwrażliwia, przedstawia wartości patriotyczne, religijne, moralne, po prostu uczłowiecza, a w radiu trochę jej brak. Oczywiście ksiądz przyjął z radością, tam mają wypowiedź, zapytał, a czy pani zgodziłaby się pracować w Radiu Rodzina i właśnie przedstawiać pewne fragmenty z literatury polskiej. Po długim wahaniu odpowiedziałam zdecydowanie, że tak. Pierwszą audycję miałam właśnie 13 października 2001 roku. Zastanawiając się, jaki może być temat tej audycji, wzięłam ukochaną lekturę z dzieciństwa W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Jest tam taka piękna scena, bardzo aktualna jeszcze dziś, kiedy Staś Tarkowski i Nel znaleźli się w pałacu proroka Mahdiego, ten leżąc na wygodnym tapczanie, wachlowany, masowany, głaskany, drapany przez orszak żon, podniósł swoją pucołowatą twarz i zapytał Stasia, czy jesteś szczęśliwy, że znajdujesz się w pałacu Boga, Słońca i Ziemi. Staś bez wahania odpowiedział: nie jestem szczęśliwy, nie jesteśmy szczęśliwi, zostaliśmy uprowadzeni. Nastąpiła konsternacja, zdziwienie, a potem następne pytanie: a czy chcesz przyjąć moją wiarę? Staś Tarkowski odpowiedział: nie, jestem chrześcijaninem jak mój ojciec i swojej wiary się nigdy nie wyrzeknę. Gdybym to uczynił, zrobiłbym to z tchórzostwa. A czy zależy ci na tym, żeby twoją wiarę wyznawali tchórze i ludzie podli? Oczywiście nastąpiła konsternacja, zdziwienie i następne konsekwencje były straszne, o które państwo na pewno wiedzą, bo tę lekturę wszyscy znają. Literatura jest przepiękna, uszlachetnia, jak już powiedziałam, czyni świat piękniejszy. Następne audycje to były fragmenty obrony Jasnej Góry, Potop, potem fragmenty utworów Mickiewicza, pana Tadeusza, wpadam do Soplicowa, jak w centrum ojczyzny, tam się człowiek napije, nadyszy ojczyzny. Potem były utwory jeszcze inne Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Lalka i wszystko to, co bliskie jest mojemu sercu. Całe życie uczyłam literatury polskiej, mam ukończoną filologię polską i dlatego te tematy były mi bardzo bliskie.
Nim las, nim kłos, nim noc dojrzeje, ktoś wygra los, ktoś porzuci nas. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, on płynie w dal. Biała wieś, będziemy snem, zorzą wzdłuż, morskim dnem i gwiazdą. Pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na sto lat, pokochaj mnie, jakbyś był tak młody jak był dawniej świat. Już zielenieje sad, o burzy nim roztopimy się w podróży. Ty kochaj mnie od nocy do nocy, aż po noc. Nim noc dojrzeje, masz jeszcze czas, by pokochać mnie.
Pani Emilio, przez jakiś czas też było dane mi montować Pani programy, więc wiem, że nie tylko do literatury Pani się odnosiła, bo też do takich osobistych przeżyć, jak na przykład pielgrzymki, wyjazdy. Podejmowała też Pani temat przyrody, polskiej przyrody. Opisywała Pani to wszystko zresztą bardzo barwnie, pięknie. Gdzieś jadąc na przykład na pielgrzymkę do Lichenia, bo też przypominam sobie, że taka chyba jedna audycja była dotycząca Lichenia, więc czy na przykład Pani będąc w tym Licheniu już sobie myślała, o, to będzie dobry temat na audycję? Skąd te pomysły właśnie Pani brała?
Pomysły brałam z życia, tak jak Pan Tomasz nadmienił. Będąc na pielgrzymce czy na wycieczce, zawsze starałam się to wydarzenie wyszukać w literaturze polskiej. I zwiedzając na przykład ziemię świętokrzyską, jadąc szlakiem Jana Kochanowskiego, wyszukałam fragmenty Stefana Żeromskiego Puszcza Jodłowa. Będąc w Oświęcimiu, oczywiście odszukałam fragment przepięknej książki, która nosi tytuł 47 lat. 47 lat miał Hess, największy ludobójca, i 47 lat miał Maksymilian Kolbe. Jest tam taka książka, składa się z dwóch części, A i B. I właśnie w tej drugiej części, kiedy Hess, czekając na śmierć, pisał listy do żony, do dzieci, że stał się największym ludobójcą na tej ziemi, żeby nigdy jego dzieci nie poszły jego śladami. Dziękował żonie za lata wspólnie przeżyte. Oczywiście prosił, ażeby to nazwisko zostało wymazane na zawsze z historii ludzkości. To były wzruszające listy. Gdziekolwiek byłam, gdy przychodziły wszystkich świętych, wtedy szłam na cmentarz, wypisywałam często epitafia z grobów wielkich naszych Polaków. Oczywiście przedstawiałam dzieje Rogozińskiego, odkrywcę Kamerunu i wielkich Polaków zasłużonych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. Skarbnicą wiedzy, bogatej wiedzy jest książka Saga Rogutów nad Prosną, gdzie w 1939 roku wielcy Polacy, Kaliszanie, złożyli przysięgę pod krzyżem w Żydowie, że będą pomagać Polakom. Wśród nich słynna postać Fulde, właściciel tego pałacu. Nawet uciął sobie palce, ażeby nie iść do wojska niemieckiego i wiele pomagał. Jego pomoc została uwieczniona właśnie w tej książce. Z tej książki często czerpałam materiały do swoich audycji. Wydarzenia historyczne, rocznice mają odbicie w literaturze polskiej. Na przykład powstanie styczniowe skłania zawsze do czytania książki Nad Niemnem, gdzie znajduje się mogiła powstańców styczniowych, gdzie Jan i Justyna składali sobie przyrzeczenie przedślubne, że pójdą śladami ich ojców i praojców. To samo inne wydarzenia, chociażby powstanie listopadowe, to Reduta Ordona, to wiersz Emilia Plater. Czyli każde wydarzenie historyczne ma, tylko to wymaga szukania, szperania i czytania.
I wiedzy.
No i oczywiście wielką radością, bo często w naszym radiu potrzeba, żeby audycje nie były nudne, potrzeba dużo urozmaicenia. Wielką radością i z przyjemnością ludzie słuchali moich audycji dotyczących gwar polskich. Na przykład gwara poznańska, gwara kaszubska, gwara łowicka budziła wielkie zainteresowanie. Często brałam konopielkę, gdzie przedstawiana jest mentalność ludzi na Polesiu, ich ciekawa gwara, ich sytuacje. To wszystko budziło wielkie, wielkie zainteresowanie. Oczywiście przeważały zawsze audycje o treści patriotyczno-religijnej.
Ja bym jeszcze dodał, jeżeli chodzi o te pani audycje i tematy, takie trzy wątki. To jest tak, Jan Paweł II kilkakrotnie, prawda, szczególnie z racji wyboru w październiku, Wilno, które zdaje mi się, że kocha pani szczególnie, no i miasto Kalisz. Jest pani przecież od 2004 roku odznaczona medalem Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza.
Bardzo dużo moich audycji dotyczyło postaci Jana Pawła II. Pamiętam taki epizod ze swojego życia, kiedy 13 maja był zamach na życie Ojca Świętego i ból, cierpienie przeszywało serca Polaków. Kiedy Ojciec Święty znajdował się w klinice Dżemeli i już odzyskał siły, wypowiedział znamienne słowa, że balsamem i radością dla niego są listy od Polaków. Po wielkim wahaniu odważyłam się napisać życzenia w imieniu własnym i Kaliszan. Nadmieniłam, że w Kaliszu nieustannie odbywają się modlitwy, szczególnie u świętego Józefa, za zdrowie Ojca Świętego. I ku wielkiej mojej radości otrzymałam list od Ojca Świętego z fotografią Matki Bożej Częstochowskiej, a na odwrocie napis: dziękuję za życzenia, za modlitwy, polecam pani osobę Matce Bożej, a to imię jest mi bardzo drogie, bo takie imię nosiła Emilia, moja mama. To dodawało mi skrzydeł radości, wielkiej radości, no i wdzięczności, która pozostaje na całe życie. Oczywiście często wyjeżdżałam do Wilna. Zawsze obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Boskiej Miłosiernej był mi zawsze bliski. Nawet był czas, że sama pierwszy raz, kiedy trzeba było mieć zaproszenia, wyjechałam do Wilna, zwiedzałam cmentarz Rosa, miejsca pobytu Mickiewicza, Juliusza Słowackiego w Wilnie, szczególnie Józefa Piłsudskiego. I po powrocie właśnie audycje o Wilnie, a szczególnie testament Józefa Piłsudskiego. A jeżeli mi się podobał jakiś utwór, to uczyłam się nawet na pamięć. Oczywiście bardzo bliski jest mi zawsze Kalisz. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Kalisz ma wielkie tradycje, przepiękną historię. Starałam się zawsze dużo audycji przygotować o Kaliszu, szczególnie o postaciach bliskich Kaliszowi, o Marii Konopnickiej, o postaci o Marii Dąbrowskiej, o Adamie Asnyku, o postaciach wielkich zasłużonych, które spoczywają w podziemiach Bazyliki Świętego Józefa, o kościele ojców franciszkanów i katedrze naszej. Konopnicka jest mi bardzo bliska, nie tylko, że jest autorką Roty, ale kiedy są takie ciekawe epizody z jej życia, kiedy w czasie wakacji przebywała z dziećmi w pobliskiej parafii Chełmce i stojąc na tym pięknym wzgórzu widziała pracujący lud, widziała kontrasty, które ludzi dzielą i napisała, dlaczego taka przepaść, która ludzi dzieli na pokrzywdzonych i krzywdzicieli, jest tak głęboka jak oceany, a tak bolesna jak rozdarte rany. Oczywiście nie mówiąc już o innych utworach, nigdym ja ciebie ludu nie rzuciła, nigdym ci swego nie objęła lica, jam podawnego moc twoja i siła Bogu Rodzica.
Książka Perły Literatury, czyli audycje z misją. 10 lat temu ta książka została wydana. Kto wpadł na pomysł w ogóle, żeby to wszystko, co nasi słuchacze mogli usłyszeć na antenie, żeby każdy mógł mieć to w domu i sobie czytać i w każdej chwili do tego zajrzeć? Właśnie, jak do tego doszło?
Na pomysł, żeby te audycje nie przeminęły z wiatrem, żeby zostały utrwalone, wpadł na pomysł czcigodny Jego Ekscelencja ksiądz biskup Napierała. Wdzięczność pozostanie na zawsze. Oczywiście czynił starania, żeby tę książkę wydać. Napisał przedmowę do książki. Wielki wkład do tej książki pożył były dyrektor Radia Rodzina, ksiądz Leszek Szkopek. Książka zachwyca, naprawdę, i to mnie bardzo cieszy. To jest przepięknie. Oczywiście przy wydaniu współpracowali też pracownicy naszej redakcji Opiekuna i te nazwiska są też umieszczone w książce. Wielkie podziękowania składam pani Dioniziak, która przeanalizowała moje teksty literackie i wybrała te, które zasługiwały na wyeksponowanie. Oczywiście wielkie, wielkie zasługi położyła w tym kierunku i ta wdzięczność pozostanie. Trochę z panią Anitą współpracowała moja siostrzenica Bożena Flak, która jest w tej chwili przełożoną sióstr nazaretanek w Londynie. Często, czy w drodze, czy w autobusie, czy w kościele, ludzie proszą mnie o książkę Perły Literatury. Książka rozeszła się po całym kraju. W tej chwili pierwodruk znajduje się w Zawadach, oczywiście, przy ulicy Duchownej, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić. Jestem już na emeryturze nauczycielskiej i dlatego szukam dobrych ludzi, sponsorów. Może jeszcze się uda tę książkę wydać.
Jak ta książka została przyjęta? Ja rozumiem, że na pewno bardzo dobrze przez słuchaczy naszego radia, ale pewnie pani gdzieś dalej z nią poszła, prawda? Do tych, którzy nie słuchają Radia Rodzina, czy nie słuchali.
Książka została przyjęta z entuzjazmem przez wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, przez znajomych, przez członków Akcji Katolickiej, przez Towarzyszenie Kobiet Katolickich. Przyjęta została przez księży naszej diecezji. Zostałam zapraszana na spotkania do różnych kościołów, do bibliotek poszła, ale też książka rozeszła się po całej Polsce. Było dla mnie wielką radością i zdziwieniem, że książka dostała się do rąk w Gdańsku, do rąk pracowników stoczni. W katedrze oliwskiej zostały czytane fragmenty mojej książki. Nawet, może to nieskromnie z mojej strony, może niepokornie, że wielkie gratulacje złożył mi były premier Jarosław Kaczyński. I te gratulacje trzymam. To cieszy i to buduje. To było bodźcem do mojej pracy dalej literackiej.
A młodzież jak przyjęła?
Młodzież jak najbardziej. Dostałam też podziękowania od młodzieży, liceum Asnyka. Szczególnie młodzież często na akademię brano teksty z tej książki. Thank you.
książce, pojawia się też i w audycjach postać, o której już na początku naszej audycji wspominałem. To jest Franciszek Stryjas. To jest osoba niezwykła, beatyfikowany polski katecheta przez Jana Pawła II w Warszawie, należący do grona 108 męczenników II wojny światowej.
Oczywiście jestem dzieckiem wojny. I w mojej pamięci dziecięcej zakodowały się takie wspomnienia, których nigdy w życiu nie zapomnę. Był czas wojny, zamknięto wszystkie kościoły, puste tabernakula, wygasłe ołtarze, zabite źródła kropielnic. Każdy dom był domem kościoła. Ludzie modlili się gorąco o bezpieczeństwo, o pokój. Takim domem był dom moich dziadków. Lęk, niepokój, chroniczny strach sprawiał, że dzieci polskie żyły właśnie bardzo, te dzieci, skromnie. Głód, czarny chleb na kartki, buraczana marmolada. To było życie polskiego dziecka. I w tym czasie, kiedy zamknięto właśnie wszystkie kościoły, zamknięto kościół w Chełmcach, kościół w Godzieszach, w Iwanowicach, dla Polaków udostępniony był kościół świętego Gotarda na Rypinku i kościół w Dębem. I wtedy w tych strasznych, mrocznych czasach znalazł się na ziemi chełmskiej, ziemi kaliskiej człowiek, który postanowił uczyć polskie dzieci katechizmu i przygotować do pierwszej komunii świętej. Komunię przyjmowały dzieci w kościele, właśnie wspomnianym kościele świętego Gotarda, pod osłoną nocy, w lęku, w niepokoju. I tak się złożyło, że za przyczyną dziadków i rodziców dostałam się do tej szkoły. Potem był egzamin przez księdza, który przyjeżdżał, egzaminował w takich cichych miejscach. Ciągle drogami jeździli SS-mani w tych wielkich czapach z trupimi główkami i z pejczami u boku. Dzieci zalęknione modliły się, ktoś zawsze trzymał wartę podczas katechezy. Błogosławiony miał swoje punkty katechetyczne i w Chełmcach, i na Wolicy, i w Szałem. Wtedy te dzieci szukały Boga. Tak jak dzisiaj często z bólem trzeba stwierdzić, że dzieci wypisują, młodzież wypisuje się z lekcji religii. Wtedy ludzie klękali u drzwi kościoła, błagali o miłosierdzie, o to, żeby wojna się skończyła, żeby polskie dzieci przystąpiły do komunii świętej. Prosiły Boga o miłosierdzie. I właśnie kiedy wojna się skończyła, tak się złożyło, że byłam na wakacjach w liceum pedagogicznym, kończyłam liceum pedagogiczne, zawsze pasjonowała mnie literatura. Na wizytę przyjechał ksiądz biskup Andrzejewski do Chełmc i prosił, ażeby ktoś, kto pamięta, napisał wspomnienie o człowieku, który tu poniósł śmierć męczeńską za to, że uczył polskie dzieci. Propozycja przypadła mi do serca i napisałam wspomnienie pod takim pasjonującym, ciekawym tytułem, gdy wierzba była konfesjonałem. Oczywiście książeczka też wzbudziła zainteresowanie. Proszono mnie o dokładniejszy opis, dokładniejszą relację z tamtych lat. Uczyniłam to z radością i ku wielkiemu zdziwieniu podczas czwartej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, a było to we Włocławku, Ojciec Święty Jan Paweł II, przemawiając do nauczycieli, powiedział:
to tu, niedaleko stąd, umęczony został polski patriota, syn kościoła Franciszek Stryjas za nauczanie dzieci w prywatnych domach pacierza i katechizmu.
Ponieważ diecezję objął nasz zawsze drogi ksiądz biskup Napierała i rozpoczęła się praca nad szukaniem pamiątek, wspomnień o błogosławionym. Postulatorem był wtedy ksiądz dr Bolesław Kawczyński. Ksiądz szukał znów świadków. Tak się zaczęło, że wyszukiwałam tych świadków. Myśmy wszystko opisywali. Świadkowie pisali swoje wspomnienia. To wszystko przetłumaczone na język włoski poszły wspomnienia do Watykanu. No i radość wielka napełniła serca nasze, naszych rodzin, diecezję, że Franciszek Stryjas został wliczony w poczet błogosławionych. A potem oczywiście uroczyste wprowadzenie relikwii, najpierw ekshumacja zwłok. Przy ekshumacji zwłok był obecny ksiądz biskup Napierała, byli proboszczowie z Chełmc, proboszcz z Chełms, proboszcz z Godzież, z Iwanowic, proboszcz z Dębego. Był też zasłużony lekarz Bogumił Szczepaniak jako chirurg naczyniowiec i chirurg ortopeda pan Szponder. Ich oględziny wykopanych kości twierdziły, że błogosławiony zginął męczeńską śmiercią, był bity, maltretowany, popękane były żebra i czaszka.
Płynę do ciebie po nocy, kraju mój śpiewny, uroczy. Tam chmurki drżały z czułością, a wiatr kołysał serdecznie. O kraju mój, tyś mą miłością wiecznie. O kraju mój, tyś mą miłością wiecznie. Tam był nasz dom i olszyny, cerkiewka stara i młyny, i bzy w liliowej poświecie, o których pieśni mówiły, że najpiękniejsze są w świecie, bo były. Że najpiękniejsze są w świecie, bo były. Każdy skądś przecie pochodzi, ten z Krymu, ten z Walii, ten z Łodzi, a ja pochodzę od młodu, z białośpiewnego ogrodu, z doliny, z Olszyn i z rzeki dalekiej. Tam tajemnicze moczary i cmentarz, przy nim dąb stary i napoleoński gościniec zarosły czasu wikliną.
Pani Emilio, jak pani tak osobiście wspomina Franciszka Stryjasa? Jak zapisał się w pani pamięci? Wiemy też przecież, że Niemcy uważali, że Franciszek Stryjas był po prostu ukrywającym się kapłanem. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć naszym radiosłuchaczom.
Tak jak utrwaliła moja pamięć, był to człowiek, taki rolnik, wysoki, szczupły, ubrany zwyczajnie. No taki człowiek, którego trudno określić, promieniowała od niego dobroć, serdeczność. Stwierdzał, że zawsze chciał być nauczycielem, ale losy potoczyły się inaczej. No, rodzina stwierdziła, że miał pewne widzenie, że Matka Boża ukazała się w nocy i powiedziała: ucz dzieci, bo wojna się długo, długo nie skończy. Był bardzo serdeczny, taki miły, umiał wczuć się w sytuację dzieci. Czego nas uczył? Po prostu prosto, zwyczajnie. Różaniec, katechizm, Rycerz Niepokalanej. Pamiętam, to była taka książeczka, gdzie w każdym domu się znajdowała.
A dzieci lubiły pana Franciszka?
Dzieci lubiły. Dzieci polskie były bardzo stęsknione. Biegły z radością na lekcje katechezy. Dzieci polskie to były ból bólów, kiedy musiały zbierać kamienie na polach, małe dzieci, a dzieci niemieckie nasi rodzice odwozili tak zwanymi podwodami do szkoły, która znajdowała się w Godzieszach. I dlatego te dzieci spragnione towarzystwa, miłości, dobroci biegły. Dzieci dzieliły się każdą kromką chleba. U tych dzieci była taka dobroć. Dzieci wiedziały, że zawsze podczas takiej katechezy każde dziecko trzymało jakoś straż. Na umówiony znak dawało znak, że jadą esesmani. Oczywiście i wtedy dzieci uciekały w chaszcze, w jakieś tam torfowiska, zarośla i chroniły się przed Niemcami. Żeby nie wyśledzić, no to chodził zwyczajnie, prosto. Kiedy gromadzono materiały do beatyfikacji, wtedy właśnie znaleziono w więzieniu kaliskim, niemieckie oczywiście polecenie, zabić polskiego księdza. Więc prawdopodobnie domyślano się, że jest to ksiądz, zamaskowany ksiądz. To było takie polecenie i tak się stało. Pierwsze przesłuchanie miało miejsce w Opatówku. Tam w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się plebania, był posterunek żandarmerii, a potem przewieziono do lochów kaliskiego więzienia i tam nastąpiła śmierć. Bolesna, straszna, męczeńska śmierć. Uczestniczyłam w pogrzebie. Pogrzeb był cichy. Rodzice starsi bali się uczestniczyć w pogrzebie, bo na rogatkach stali esesmani i obserwowali, kto z rodzin bierze udział w kondukcie pogrzebowym. I pogrzeb odbył się właśnie w Godzieszach, ponieważ cmentarz w Chełmcach był nieczynny, tylko w Godzieszach. Właśnie tam został pochowany.
A relikwie błogosławionego Franciszka znajdują się w naszej katedrze kaliskiej.
Była to wielka uroczystość, przepiękna uroczystość i wzniosła uroczystość, kiedy prowadzono relikwie najpierw do katedry kaliskiej. Tymi sprawami zajmował się ksiądz biskup Napierała. Potem uroczystość, radość. Następnie relikwie wprowadzono do innych kościołów, do Chełmc, do Godzież, do Iwanowic. Nadmienić trzeba, że kult błogosławionego Franciszka dzisiaj prowadzi bardzo starannie ksiądz prałat Adam Modliński z katedry. Podziwiam jego starania, jego dociekliwość. Drugim takim księdzem, który naprawdę składa serce, całe serce, czyni, ażeby katecheci poznali tę postać, to jest ksiądz doktor Jarosław Powązka. Dokłada wielkich starań, prosił nawet moją siostrzenicę, aby ułożyła pieśń o błogosławionym, uczyniła to z radością. Niepełne moje sprawozdanie, gdyby nie wspomniała o księdzu proboszczu w Iwanowicach, ksiądz Paweł Jabłoński. Oczywiście prowadzi ten kult bardzo starannie, przyjmuje wszystkich, którzy idą szlakami błogosławionego, przyjmuje sercem, przedstawia bogatą historię Kościoła. Nadmienić trzeba, że błogosławiony Franciszek Stryjas chrzczony był przy tej samej chrzcielnicy, gdzie Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry. I te dwie postacie w Iwanowicach są bardzo, bardzo znane i bardzo cenione. Postać błogosławionego Franciszka jest też czczona w Szczytnikach. Tam powstał piękny obelisk poświęcony błogosławionemu Franciszkowi Stryjasowi. I ksiądz proboszcz czyni starania, żeby młodzież i społeczeństwo poznało właśnie postać błogosławionego Franciszka.
Panie Emilio, niech ta nasza rozmowa dzisiaj pozostanie niedokończona, a to oznacza, że jeszcze będzie okazja, aby razem porozmawiać przed mikrofonem naszego radia, bo naprawdę tych tematów byłoby bardzo dużo i tak jak powiedziałem na początku, pewnie kilka audycji by z tego wyszło, ale za to dzisiejsze piękne świadectwo na temat współpracy z naszym radiem, na temat książki, no i też błogosławionego Franciszka Stryjasa. Bardzo serdecznie Pani dziękuję.
Kiedy miałam tę radość zwiedzać Paryż i byłam w katedrze Notre Dame i tam w gablocie odczytałam życzenia naszego emigranta Adama Mickiewicza skierowanego do Polaków. To życzenie wzrusza i ja sobie pozwoliłam wtedy odpisać to życzenie. Dzisiaj jest bardzo aktualne, to będzie moje życzenie. Błogosław Matko naszej polskiej ziemi, tej przebogatej w nieszczęścia i łzy. Ochroń jej dzieci, idąc razem z nimi przez wichry, burze i przez ciemne mgły. Błogosław tym, co mężnie bronią ojczystej wiary i ojczystych słów, co wśród nieszczęścia łez nie ronią, a gdy upadną, powstają znów. Błogosław cichej pracy na ugorze, by jej nie zabrał obcy, wrogi lud. Nad naszą chatą i tym ciemnym borem wyciągnij rękę, a zmaleje trud. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, a panu Tomaszowi bardzo dziękuję.
Pani Emilio, to ja pani bardzo dziękuję. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego programu, dziękuję za to spotkanie i na koniec w imieniu swoim i radiosłuchaczy życzę pani wszelkich Bożych łask i dużo zdrowia. Bóg zapłać.
Życie. Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca zapraszam Tomasz Klimowicz.
W połowie miesiąca.